naszym gościem na połączeniu telefonicznym Michał Marek, prezes i dyrektor Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tekst, który pan opublikował jakiś czas temu, dokładnie 14 września, czyli wczoraj, o tym, jak sytuacja na froncie wojny informacyjnej wygląda po sukcesach ukraińskich na wschodzie, w obwodzie charkowskim, jak propaganda rosyjska i ta wewnętrzna, ale szczególnie ta na użytek zewnętrzny krajów europejskich, w tym Polski, radzi sobie, jak się mierzy z klęską drugiej największej armii świata.
Po pierwsze, trwało to dosyć długo, zanim strona rosyjska w ogóle zdecydowała się na jakąś skonsolidowaną odpowiedź na tego rodzaju wydarzenie. Dopiero, można powiedzieć, 13 września, przełom, no powiedzmy to z 12 na 13 w godzinach popołudniowych, wieczornych, pojawiły się już takie pierwsze, bardziej skonsolidowane odpowiedzi. Teraz już rzeczywiście aparat propagandowy rosyjski powoli już działa tak, jak działał wcześniej, ale widoczna była pewnego rodzaju przerwa taktyczna, zanim Rosjanie opracowali w ogóle sposób reakcji. On nadal jest doprecyzowany, nadal nie ma jeszcze, nie wszystko działa tak, jak powinno, ale widać, że można powiedzieć w cudzysłowie troszeczkę Rosjanie się tutaj pozbierali.
Ale to zanim jak się pozbierali, to jeszcze bym dopytał, bo pojawiło się taka, przynajmniej u mnie wrażenie, że pojawiły się różne wersje, że ta propaganda się rozhermetyzowała, że ona nagle przestała działać, bo z jednej strony jedne kanały podawały informacje o tym, że nic się nie dzieje, inne mówiły, że jest klęska, trzecie, że taktyczne wycofanie, że nagle ta sytuacja zaskoczyła nie tylko wojskowych rosyjskich tam na miejscu w obwodzie charkowskim, ale przede wszystkim może zaskoczyła aparat propagandowy, który stracił wytyczne, stracił busolę.
Tak, oczywiście. Oczywiście, tak jak właśnie pan powiedział, chodzi przede wszystkim o to, że propagandyści nie dostali prawdopodobnie listy skonsolidowanych narracji, przekazów, które powinni zamieszczać w swoich wypowiedziach i w swoich materiałach. I to wywołało pewnego rodzaju właśnie rozluźnienie, czy też po prostu wprowadziło chaos oraz przerwę w przekazie. Początkowo Rosjanie koncentrowali się na tym, aby odwracać uwagę odbiorców od tego wydarzenia. I tutaj korzystnym z perspektywy strony rosyjskiej, korzystna była śmierć królowej Elżbiety, gdyż ukierunkowali, gdyż to właśnie to wydarzenie stało się głównym newsem w rosyjskich mediach. Między innymi to wydarzenie. Więc Rosjanie po pierwsze starali się przemilczeć ten fakt, odwracać uwagę Rosjan od zasadniczego problemu. Później dopiero pojawiły się przekazy o tym, że zasadniczo to właściwie doszło do skopiowania narracji, która pojawiła się podczas wycofywania się Rosjan spod Kijowa i z obwodu Czerniechowskiego i Sumskiego. Czyli rzekomo Rosjanie przeprowadzili taktyczny odwrót po to, aby wzmocnić kierunek priorytetowy, czyli chodzi o kierunek donbaski. Oczywiście jest to po prostu działanie propagandowe, no nie ma nagrania, które docierają do nas, czy też informacje docierające z obwodu charkowskiego potwierdzają, że Rosjanie w chaosie i zupełnie w sposób niezorganizowany opuścili te tereny, o czym świadczy chociażby ilość pozostawionego sprzętu. Więc to jest po prostu przekaz propagandowy. Później Rosjanie natomiast skoncentrowali się na odświeżeniu wątku dotyczącego kreowania wojny na Ukrainie jako wojny pomiędzy Rosją i NATO. Czyli jest to forma, mówiąc wprost, zatuszowania własnej porażki poprzez skierowanie uwagi społecznej na to, że my nie walczymy, w sensie Rosjanie, nie walczymy tam z jakąś słabą Ukrainą. Nie, nie. My niestety tutaj ponieśliśmy drobną porażkę, ale to dlatego, że walczymy z całym NATO. Walczymy z ogromnym sojuszem. Czyli tutaj już widać, że pewne mity w tej logice się sypią. Wcześniej Rosjanie mówili o tym, Ukraina jest państwem upadłym, Ukrainę pokonamy raz, dwa. I przygotowali się do wojny z państwem upadłym. Jak się okazało, Ukraina nie była państwem upadłym i Rosjanie nie osiągnęli swoich założonych celów. Później Rosjanie zdementowali mit o tym, że rosyjska armia jest tak potężna, że bez problemu poradzi sobie z NATO. Bo w tym tłumaczeniu widzimy, że Rosjanie nie są przygotowani do pokonania Sojuszu Północnoatlantyckiego. I w tej formie Rosjanie starają się cały czas komentować swoją porażkę i na użytek wewnętrzny, i na użytek zewnętrzny. Bo tego rodzaju przekazy o tym, że na Ukrainie trwa wojna pomiędzy Rosją i NATO, tak samo przenikają do Polski. Polacy mają być po pierwsze przekonani, że Rosja nadal jest silnym zagrożeniem, nadal jest potęgą. Tylko nie do końca wszystko Rosji wychodzi tylko dlatego, że na Ukrainie walczą Polacy, stąd pojawił się niedawno, przedwczoraj wątek, powtórzono wątek o rzekomej obecności żołnierzy Wojska Polskiego, jednostek Wojska Polskiego w okolicach Światohirska.
Gdzie a to właśnie, Polacy... tutaj dopytam, w propagandzie rosyjskiej pojawili się polscy najemnicy, czy propaganda rosyjska wprost zaczyna mówić, że tam jakieś takie zwarte jednostki Wojska Polskiego walczą? Jak to wygląda w narracji w propagandzie rosyjskiej?
Bazowym przekazem są polscy najemnicy. Ale już przed kilkoma miesiącami podczas walk o ile dobrze pamiętam, o Lisiczańsk i Siewierodoniec, już wtedy pojawiały się przekazy o tym, że za obronę tych miast odpowiadają polscy dowódcy i że pojawiają się tam polskie jednostki. Wtedy już ten przekaz był akcentowany, że nie tylko najemnicy, ale tak samo całe jednostki wojskowe. Także ten przekaz się już pojawiał, to nie jest nic nowego, a tutaj właśnie przede wszystkim nadal Rosja bazuje na tych, w cudzysłowie, polskich najemnikach, ale w niektóre kanały Telegram już mówią, ponownie mówią w tym kontekście o tym, że obecne tam były również całe jednostki, całe zgrupowania Wojska Polskiego.
To teraz zobaczmy, jak to ma rezonować w Polsce, bo na przykład jak ma na użytek polskiej polityki wewnętrznej działać taka informacja, że to Polacy de facto biją Rosjan, że to polskie wojsko zajmuje kolejne miejscowości. No to wydaje się może być na naszym krajowym użytku w Rzeczpospolitej kontrskuteczne, kiedy rosyjskie trole muszą powtarzać, że polskie wojsko, jak rozumiem, z łatwością rozbija rosyjską armię.
Dokładnie, dlatego te przekazy nie są emitowane przez rosyjskie, prorosyjskie ośrodki propagandowe działające w Polsce. Takie przekazy pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale raczej właśnie jako przykład tego, jak wyśmiewamy troszeczkę rosyjską propagandę. To nie jest przekaz dedykowany na potrzeby polskie, to jest przekaz dedykowany na potrzeby wewnętrzne. Jeżeli chodzi o kwestie, o narracji, które teraz priorytetowo trafiają do Polski, to przede wszystkim dotyczące kryzysu surowcowego, tego, że Polacy wkrótce zamarzną, umrzemy z głodu, a wszystkiemu winna jest rusofobiczna polityka prozachodnich polskich elit politycznych. Więc tutaj Rosjanie przede wszystkim grają na kwestii surowcowej, starają się nas hiperbolizować, przez swoje ośrodki polskojęzyczne, hiperbolizować tę kwestię. No i tak samo dalej kontynuowana jest linia Ukrainy, tak zwanej ukrainizacji i banderyzacji Polski. Niedawno, przed 2 albo 3 dniami na Facebooku dosyć popularny był fake news o tym, że w polskich szkołach już wiszą herby ukraińskie. Tu przedstawiano zdjęcie wykonane w jednej z polskich szkół na Ukrainie jako przykład tego, że to w Polsce właśnie dochodzi do takiej ukrainizacji polskich szkół. Więc tutaj te ośrodki raczej odwołują się do tych kwestii. Kwestia samego porażki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w obwodzie charkowskim jest raczej tuszowana. Jeżeli jest przedstawiana, to tylko w tym kontekście, że ponownie źli ukraińscy banderowcy, źli ukraińscy naziści mordują ludność cywilną, a biedni Rosjanie bohatersko bronią swojej ludności, ale coś tutaj chwilowo im nie wyszło. Tak, raczej bazowym kontekstem jest to, że mamy złych Ukraińców kontra dobrych Rosjan. I wtedy do tego przekazu, to jest bardzo ważny element, tak samo rozwijany jest wątek dotyczący debaty o obostrzeniach wizowych, obostrzeniach wizowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Na bazie tego kontrastu źli Ukraińcy, dobrzy Rosjanie, to rozwijane jest w tym kierunku, że Rosjanie nie mogą cierpieć z powodu nakładania na nich wszelakich obostrzeń, czy też zakazu wjazdu do Unii Europejskiej. Bo jakim prawem biedni Rosjanie mogą cierpieć, skoro mogą być, przepraszam, nie tyle cierpieć, tylko wyprowadzeni, mogą być poczucie niekomfortowo, skoro oni walczą z tym złym, w cudzysłowie, banderowskim reżimem.
A jeszcze zatrzymałem się na tym momencie, na chwilę, kiedy Rosjanie swoją propagandę niuansują co do w kontekście tego, w jakim kraju ma być wykorzystana. Na ile jest tak, że widzimy jakieś kilka różnych wyraźnych i takich bardziej długotrwałych linii narracyjnych, na przykład Rosjanie inaczej mówią do swoich, inaczej mówią do Polaków, inaczej do Niemców, inaczej jeszcze do Włochów, czy to jest tak bardzo sprecyzowane i tak bardzo wyspecjalizowane? Czy to jest jednak tak, że to po prostu są jakieś dwie ogólne narracje, ta na zachód i ta do siebie?
Każda narracja i każde działanie skonsolidowane aparatu propagandowego Federacji Rosyjskiej oddziałuje równolegle na kierunek wewnętrzny i na kierunek zewnętrzny. Każdy przekaz. Nigdy to nie jest tak, że przekaz tylko, że narracja trafia tylko na jeden rynek. Tylko później one są już dostosowywane. Więc jeżeli mamy przekaz, no to już trzeba był konkretny przykład, bo to tych narracji jest ogrom, ale na przykład podstawowa narracja, wojna na Ukrainie to wojna pomiędzy NATO i Rosją, więc taki przekaz na potrzeby wewnętrzne tłumaczy porażkę Rosji, ale na przykład jeżeli ten przekaz już dedykujemy, dostosowujemy do warunków polskich czy niemieckich, na przykład niemieckich, no to wtedy już trzeba położyć akcent na to, że Polacy i Niemcy mieszają się wewnętrzne sprawy Ukrainy, że to właśnie Polacy i Niemcy odpowiadają za to, że ta wojna trwa, bo gdybyśmy, na przykład gdyby Polaków nie było na Ukrainie polskich jednostek, to wojna szybko by się skończyła, Ukraina by przegrała i nie byłoby kryzysu gazowego. Czyli złą jest postawa wspierania Ukrainy, bo przez to Europejczycy cierpią z powodu braku gazu. O, na przykład tak to wygląda.
To jeszcze zobaczmy, na ile propaganda rosyjska w tej chwili radzi sobie z Ukraińcami i z Ukrainą. Pytam dlatego, bo ostatnio pojawił się nowy film Girgina Stierkowa. To osoba, która jest znana i jest coraz bardziej rozpoznawalna także w polskiej debacie publicznej. To osoba podejrzewana o zbrodnie wojenne, ale działająca i w Donbasie, i w Ługańsku, i na Bliskim Wschodzie. Rosyjski oficer wywiadu, także trochę najemnik, teraz odstawiony na boczny tor i osoba, która pozwala sobie w rosyjskojęzycznym internecie bardzo mocno krytykować Władimira Putina, ale zapytany o to, czy dlaczego Kreml nie użyje broni atomowej wobec Ukrainy, powiedział, jak to będziemy zrzucać broń jądrową na naszych braci, na de facto nasz bratni naród, bo nie ma innego narodu niż takiego narodu jak Ukraińcy, to nie jest inny naród, tylko jest tożsamy z Rosjanami. Na ile w propagandzie rosyjskiej cały czas da się pogodzić mit o tym, że de facto nie ma Ukraińców i to jest naród rosyjski, z tym, że ten naród się broni i że zadaje Rosjanom klęski?
Ten mit, tak naprawdę nie ma, Rosjanie nie mają problemu z tym, żeby ten mit pogodzić z innymi narracjami, czy też aby pogodzić go z faktami. Wystarczy tutaj, to jest jakby to powiedzieć, Rosjanie działają na tym kierunku przynajmniej bardzo, jakby godzą rzeczywistość z tym mitem od 2014 roku i tutaj wybudowany jest taki podstawowy mit, że Ukraińcy tak naprawdę są Rosjanami, są braćmi narodu rosyjskiego, ale to zły, podły Zachód narzucił im reżim i ten reżim zterroryzował naród i doprowadzono właśnie do takiego rozłamu pomiędzy tymi brackimi, braterskimi narodami. Więc tutaj odwołania są do mitów, które przejawiają się praktycznie od początku XX wieku, bo pamiętajmy o tym, że w rosyjskiej historiografii naród ukraiński nie istniał, tylko na przykład w jednej z tez rosyjskiej propagandowej został stworzony w ramach operacji specjalnej aparatu austro-węgierskiego, tak? To Austro-Węgrzy mieli wykreować w Galicji naród ukraiński, więc tu Rosjanie cały czas w swoich narracjach propagandowych nie tworzą żadnej nowej jakości. Oni po prostu dostosowują te mity i narracje, które pojawiały się naprawdę bardzo w ubiegłych stuleciach wręcz. Obecnie Rosjanom będzie coraz ciężej godzić te narracje, bo do Rosjan będzie dochodziło, że przez politykę Kremla, przez agresję, nawet jeżeli Ukraińcy byli w cudzysłowie ich braterskim narodem, czy byli tym samym narodem, to poprzez błędną politykę Kremla Rosjanie sami doprowadzili do tego, że Ukraińcy będą, już nigdy nie będą patrzeć na Rosjan jak na braci. I ten ferment w oparciu o tego rodzaju autorefleksję powinien w Rosjanach się pomału budzić.
To jeszcze na koniec, jak samo społeczeństwo rosyjskie jest zmobilizowane? Czy po tej klęsce w Chersoniu coś się zmieniło w rosyjskiej propagandzie do wewnątrz? Jakieś wzmożenie, przygotowywanie chociażby propagandowe do ewentualnej częściowej mobilizacji, tego typu ruchy, tego typu działania propagandowe można odczytać, czy też nie?
Tak, pojawił się wątek powszechnej mobilizacji, przy czym w mojej ocenie Kreml mimo wszystko jest świadomy tego, że powszechna mobilizacja nie zmieni sytuacji na froncie, gdyż wtedy na front trafią osoby zupełnie niezmotywowane do walki, które nie były przygotowane, nie będą odpowiednio przygotowane i de facto będzie to mięso armatnie, które, tak jak mówię, nie zmieni zasadniczo sytuacji na froncie, a wręcz przeciwnie, powszechna mobilizacja może zdestabilizować sytuację społeczno-polityczną w całym kraju. Natomiast wątek mobilizacji powszechnej wydaje się być jednym z elementów konsolidowania społeczeństwa wokół silnego lidera, czyli wokół Putina, czy też konsolidowanie wokół zagrożenia. To znaczy, równolegle z wątkiem powszechnej mobilizacji pojawił się wątek, który świadczy, jakby propagandyści zaczęli przekonywać, że tak naprawdę państwo rosyjskie pojawiło się kilka porażek, państwo rosyjskie może upaść, tak jak upadł Związek Radziecki. Więc, szanowny narodzie, musimy się wziąć w garść, skonsolidować, potrzebna jest powszechna mobilizacja, aby naród się nam nie rozpadł, aby państwo się nam nie rozpadło, abyśmy nie przeżyli tej samej tragedii, w cudzysłowie, jak rozpad Związku Sowieckiego. Więc nie tyle w tym przekazie chodzi o to, aby przygotować ludzi do powszechnej mobilizacji, tylko o to, aby ludzie jakby zmobilizowali się, byli przygotowani do tego, że jest ciężki czas i nie doszło do, na przykład, do popierania czy też do organizacji akcji opozycyjnych, aby nie doszło do masowych akcji poparcia dla innych struktur niż struktury związane z partią Putina. Więc raczej ma to charakter po prostu działanie na potrzeby konsolidacji społeczeństwa, a nie przygotowania do powszechnej mobilizacji. Ale to, tak jak już mówię, to jest jedna z teorii, która wydaje się być obecnie najbardziej prawdopodobna.
Powiedział na antenie Radia Wnet Michał Marek, prezes, dyrektor Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.